Czytamy dzisiaj kolejny fragment z Ewangelii Marka z 5 rozdziału. Fragment, który rozpoczęliśmy tydzień temu, ale ponieważ opisuje ten sam fragment dwa wydarzenia, dwa cuda. Jedno uzdrowienie kobiety od 12 lat cierpiącej na krwotok, a drugie wskrzeszenie córki Jaira. I te dwa wydarzenia są splecione ze sobą. Tydzień temu mówiliśmy o kobiecie uzdrowionej. Dzisiaj będziemy mówić o córce Jaira. Dlatego przeczytam ten fragment już omijając to, co czytałem tydzień temu. Ewangelia Marka, 5 rozdział od 21, najpierw do 24 wersetu, a potem dalej od 35 do 41. Marek 5, 21. A gdy się Jezus znowu przeprawił w łodzi na drugą stronę, zeszło się mnóstwo ludu do Niego, a On był nad morzem. I przyszedł jeden z przełożonych synagogi imieniem Jair, a ujrzawszy go, padł mu do nóg i błagał go usilnie, mówiąc: córeczka moja kona, przyjdź, włóż na nią ręce, żeby odzyskała zdrowie i żyła. I poszedł z nim, i szedł z nim wielki tłum i napierali na niego. I tutaj mamy tą sytuację z tą niewiastą uzdrowioną z krwotoku, a na koniec tej rozmowy z tą niewiastą czytam dalej od 35 wersetu. A gdy jeszcze mówił, nadeszli domownicy przełożonego synagogi i donieśli: córka twoja umarła, czemu jeszcze trudzisz nauczyciela? Ale Jezus, usłyszawszy, co mówili, rzekł do przełożonego synagogi: nie bój się, tylko wierz. I nie pozwolił nikomu iść z sobą, z wyjątkiem Piotra i Jakuba i Jana, brata Jakuba, i przyszli do domu przełożonego synagogi, gdzie ujrzał zamieszanie i płaczących, i wielce zawodzących. A wszedłszy, rzekł im: czemu czynicie zgiełk i płaczecie? Dziecię nie umarło, ale śpi. I wyśmiali go. Ale on, usunąwszy wszystkich, wziął z sobą ojca i matkę dziecięcia i tych, którzy z nim byli, i wszedł tam, gdzie leżało dziecię. I ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł jej: talita kumi, co znaczy: dziewczynko, mówię ci, wstań. I zaraz dziewczynka wstała i chodziła, miała bowiem 12 lat. I wpadli w wielkie osłupienie i zachwyt, i przykazał im usilnie, aby się o tym nikt nie dowiedział, i powiedział, aby jej dano jeść. To wydarzenie ma miejsce w Kafarnaum. W Kafarnaum, w którym Jezus zamieszkał, opuściwszy Nazaret, o czym mówi nam Mateusz w 4 rozdziale. I przeczytam 12 Mateusza 4,12. A gdy Jezus usłyszał, że Jana uwięziono, usunął się do Galilei i opuściwszy Nazaret, przyszedł i zamieszkał w Kafarnaum nad morzem na pograniczu krainy Zebulona i Neftalego. I wiemy, że wrócił z tej krainy Gadareńczyków, gdzie przepłynął wcześniej i miała miejsce ta burza, która zalewała łódź, i gdzie uczniowie wpadli w panikę, myśląc, że giną, a Jezus nie reaguje, śpiąc w czasie tej burzy na tylnej części łodzi. Kiedy wrócili do tego miejsca, skąd wypłynęli, to właśnie były okolice Kafarnaum, i tam przełożony synagogi, który był właśnie z Kafarnaum, Jair, przybiegł do niego, upadł mu do nóg. Kafarnaum to nie było jakieś, powiedzmy, szczególne miejsce, ale sam fakt, że Jezus tam zamieszkał, oznaczało, że przebywał tam częściej niż w innych miejscach, czy dokonywał tam więcej cudów, o czym czytamy potem w Ewangelii Mateusza. Jezus mówi, że w Kafarnaum dokonało się tyle cudów, a jednak mimo tego nie uwierzyli. W Kafarnaum wcześniej Ewangelia Marka 1,21 mówi, że Jezus w synagodze uwolnił człowieka od ducha nieczystego, który był tam w tej synagodze opętany. Potem też w Kafarnaum widzimy, że uzdrowił teściową Szymona, Piotra. Później też tych czterech przyjaciół paralityka przyniosło go, to też było w Kafarnaum. Rozebrali dach i wpuścili go tam przez ten strop przed Jezusa. Jeszcze Inne uzdrowienia miały miejsce w Kafarnaum, między innymi, o czym Marek nie pisze, ale pisze o tym Mateusz i Łukasz. Sługa setnika, dowódcy rzymskiego z Kafarnaum, też został tam uzdrowiony. Dlatego dowiadujemy się, że Kafarnaum było miastem, w którym stacjonował oddział rzymski, przynajmniej ten setnik ze swoimi 100 żołnierzami tam przebywał. Widać było, że Kafarnaum miało niesłychanie dobrą atmosferę, jeżeli chodzi o relacje rzymsko-żydowskie, ponieważ to właśnie za tym setnikiem wstawiała się starszyzna żydowska u Jezusa, mówiąc, że godzien jest, abyś mu uzdrowił tego sługę, ponieważ miłuje nasz lud. To było ciekawe, bo setnik był Rzymianinem, czyli poganinem. Rzymianie, wiemy, czcili wielu bogów, a jednak miłował Żydów i nawet zbudował im synagogę. Ciekawe, czy zbudował tą synagogę, której przełożonym był Jair, o czym dowiadujemy się, ponieważ wystarczyło, żeby 10 mężczyzn zebrało się, mogło powołać do życia taki właśnie rodzaj sprawowania tego życia religijnego jak synagogę. Dzisiaj podobno w Jerozolimie jest ponad 400 synagog. Prawdopodobnie powstały one w Babilonie, kiedy Izrael był wypędzony z ziemi swojej, gdzie była świątynia. No i nie miał już świątyni, więc budowali właśnie takie miejsca modlitwy. I to dosłownie tak należy to rozumieć, że synagoga była miejscem modlitwy. Przede wszystkim, bo w synagodze organizowano życie religijne. To był jej taki podstawowy cel. Odbywały się modlitwy nawet 3 razy dziennie w synagogach, ale najważniejsze było to nabożeństwo sabatowe, które właśnie było takim szczególnym w tygodniu nabożeństwem, ale oczywiście też święta obchodzono w synagogach. I synagoga w Kafarnaum, ta, która dzisiaj jest w szczątkowym stanie i można ją oglądać, datuje się, że ona jest późniejsza niż z czasów Jezusa, ale nazywana jest Białą Synagogą, ponieważ była zbudowana z takiego białego wapienia i wyróżniała się kolorem swoich murów od innych domów, które były ciemne, bure takie. Ta synagoga, możemy dowiedzieć się, że miała 24 metry długości na prawie 20 szerokości, na taki prostokąt, no, w kształcie może zbliżony do kwadratu, ale była dosyć potężna. Oczywiście tam miała swoje sale, miała też swoje jakieś tam dziedzińce. Najważniejsza część synagogi to była taka główna sala, w której znajdowały się przede wszystkim zwoje Tory, czyli prawa Mojżeszowego. W szafie, która była chyba po wschodniej stronie umieszczona tej synagogi, oczywiście było takie podniesienie, na które wchodził czytający dany wyznaczony fragment Bożego Słowa na ten dzień i też był czytany, interpretowany ten fragment, albo można było kogoś poprosić z obecnych o to, żeby skomentował dany fragment, jak na przykład Jezusa też poproszono kiedyś i czytał i komentował. Apostoł Paweł też również był proszony o to, żeby komentować Boże Słowo, czyli pewien rodzaj takiego kazania był wygłaszany i to była forma oczywiście nauczania Bożego Słowa dla tej gminy żydowskiej, która się tam zbierała. W synagodze był też oczywiście taka część oddzielna dla kobiet, ale to, co wyróżniało synagogę w gminie żydowskiej, czyli w tej społeczności dla której ona była budowana, to fakt, że ona pełniła o wiele większą rolę niż tylko organizowanie życia religijnego, ponieważ również synagoga miała taką radę starszych, takich 10 założycieli. Ta rada wyznaczała przełożonych. Większe synagogi miały kilku przełożonych, 3, a mniejsze pojedynczych przełożonych. I to byli ludzie szczególnie wyróżnieni spośród całej gminy żydowskiej. Do takich właśnie należał Jair. Czytamy o tym, że Jair był, w Ewangelii Marka czytamy o tym, że Jair był jednym z przełożonych. W 22 wersecie przyszedł jeden z przełożonych synagogi imieniem Jair. Ale Łukasz i Mateusz piszą, że przyszedł przełożony, nie mówią, że jeden z. Być może Jair był w gronie, synagoga w Kafarnaum była duża. Być może było tam ustanowionych kilku przełożonych, ale całkiem możliwe, że Jair przewodził nawet tej Radzie Przełożonych. Więc był osobą naprawdę szczególną dla gminy żydowskiej, dla tej społeczności lokalnej. Szczególną w sensie obdarzenia zaufaniem i to pod wieloma aspektami, bo ktoś, kto był przełożonym synagogi, nie tylko organizował życie religijne jej i nie tylko wyznaczał ludzi, którzy czytali w danym dniu fragment pisma, ale również wyznaczał ich w taki sposób, żeby mogli komentować również poprawnie to, co czytali, więc on o tym decydował, kto będzie to robił. Ale był osobą, która zawsze miała prawo sam komentować, więc musiał być obdarzony takim zaufaniem rozumienia Bożego Słowa, że wszyscy wiedzieli, że on w każdej chwili może wypowiedzieć się w autorytatywny sposób na temat tego, co było mówione, czytane, komentowane. Więc no, pod tym względem najwyższy autorytet w gminie. Ale mało tego, synagoga pełniła również inne funkcje, takie jak edukacyjne. Były szkoły, w których uczono się czytać Tory, zapamiętywać ją, więc młodzi ludzie tam przychodzili, właśnie poznawali Boże Słowo. On miał wpływ na wybór nauczycieli. On miał wpływ również na wybór sędziów, ponieważ gmina żydowska wyznaczała swoich sędziów. I to działo się wokół synagogi wszystko. On mógł mieć decydujący głos w prawach spornych między członkami gminy. Czyli był takim najwyższym autorytetem również w sprawach dotyczących stosowania prawa. Te gminy wybierały sędziów spośród ludzi wykształconych, spośród ludzi znających właśnie Boże Słowo, ale też znających języki różne, po to, żeby ewentualne spory, jeżeli na przykład było między jakimiś Żydami pochodzenia greckiego i Żydami pochodzenia jakiegoś tam innego i może rzymskiego, to był człowiek wszechstronnie wykształcony, który nie powinien potrzebować tłumacza, żeby te wszystkie kwestie zawiłe, które dotyczyły życia tej wspólnoty, rozstrzygać. I musiał naprawdę wykazać się wiedzą i ogromnym zaufaniem. Mało tego, jeszcze synagoga pełniła rolę takiej administracji dla Żydów, czyli no, te spisy rodów oczywiście pilnowała. Jeżeli Jair był kimś tak szczególnym, był wyniesiony do takiej pozycji spośród tej gminy w Kafarnaum, oznaczało to, że prawdopodobnie pochodził z rodziny kapłańskiej. I gdybyśmy dzisiaj porównali synagogę do naszych czasów, to był Urząd Miasta, czyli taki ratusz i kościół w jednym. I taki Jair to był burmistrz i przełożony zboru i kaznodzieja w jednym. I sędzia i jeszcze skarbnik, ponieważ synagoga miała swój fundusz, zbierała swoje datki, również przechowywała właśnie te dochody gminy. i nimi dysponowała. I on tym zarządzał. Tak wysoce godnym zaufania i wykształconym człowiekiem był Jair. I zobaczmy, że Jair w Kafarnaum widział wcześniej Jezusa. To w synagodze opętany został uwolniony od tego ducha nieczystego przez Jezusa. W synagodze w Kafarnaum. No nie wiemy, czy tam była jedna, czy więcej, ale Jair musiał o tym słyszeć. To w synagodze, to w Kafarnaum została uzdrowiona teściowa Piotra, a kiedy dzień się skończył, przynieśli wszystkich chorych pod drzwi tej domu Piotra, żeby Jezus ich uzdrawiał. I musiało się całe Kafarnaum dowiedzieć o tym, kto mieszka pośród nich. Tego paralityka spuścili i byli tam zebrani uczeni w piśmie i komentowali. On powiedział, odpuszczone są twoje grzechy. Musiało się to rozejść. Niemożliwe jest, żeby najwyższy autorytet w sprawach wiary, mieszkający w tym mieście, nie dowiedział się o tym, że Jezus powiedział, odpuszczone są grzechy człowiekowi, a potem powiedział, wstań, idź, weź swoje łoże. I czynił się Mesjaszem i to było oczywiste. Jair musiał wiedzieć o tych wszystkich rzeczach, skoro był tak ważną osobą w synagodze. Wiemy, że to w Kafarnaum, kiedy był w domu, przyszli uczeni w piśmie z Jerozolimy i zarzucali Jezusowi, że mocą Belzebuba wypędza demony. To wszystko działo się w Kafarnaum. Czyli przyszła delegacja z Jerozolimy. Wiecie, że zasada budowania synagog podobno była taka, że ona była umieszczana na wzniesieniu danego miasta, dlatego, żeby nikt nie mógł powiedzieć, że mieszka wyżej niż jest synagoga. Taki był po prostu cel. I pamiętamy o tym, że Jerozolima miała świątynię w najwyższym swoim punkcie położoną wokół Jerozolimy, także wszyscy, którzy wchodzili do tej świątyni, wchodzili z niższych miejsc do tego najwyższego miejsca, a uczeni z Jerozolimy, jest powiedziane, że zeszli z Jerozolimy i przyszli do takiej prowincji jak Kafarnaum po to, żeby powiedzieć Jezusowi, że ma demona i że demonami po prostu się posługuje, ich władzą. I to wszystko było w Kafarnaum. Jakie myśli na temat Jezusa musiał mieć Jair? Mało tego, w Ewangelii Jana czytamy w 9 rozdziale, kiedy Jezus uzdrowił tego ślepego od urodzenia i potem faryzeusze pytają się, kto cię uzdrowił? On mówi, nie wiem. Po prostu nie wiem. Dopiero potem Jezus mówi, że spotyka go w świątyni i mówi, że poznaje, że to Jezus. I oni wzywają rodziców. I rodzice boją się powiedzieć, że to Jezus. Mówią, dorosły jest, pytajcie go. A dlaczego się boją? Bo jest powiedziane, że Żydzi postanowili wyłączyć z synagogi każdego, kto uzna Jezusa za Mesjasza. W 14 rozdziale Ewangelii Jana czytamy, w 40 chyba pierwszym wersecie, drugim, o tym, że wielu członków rady uwierzyło w Jezusa, czyli uwierzyło, że jest Mesjaszem, ale nie wyznali tego publicznie z obawy przed tym, żeby nie zostać wykluczonymi z synagogi. Dlaczego? Bo bycie wykluczonym z synagogi oznaczało, że jesteś wyrzucony z życia społecznego, publicznego, religijnego, administracyjnego, sądowniczego, każdego. Że jesteś po prostu poza społeczeństwem. Jair, człowiek o takiej pozycji, co robi? Przychodzi i pada do nóg, do stóp. I co to oznacza? Ten być może najważniejszy człowiek w mieście klęka u stóp Jezusa i błaga go usilnie o to, żeby przyszedł uzdrowić jego córkę. Łukasz pisze, że była jedynaczką. Miał jedyne dziecko, 12 lat. Dziewczynka w Izraelu, kiedy kończyła 12 lat, przechodziła z takiego dziecięcego okresu w taką dorosłość. To był taki próg uważany za właśnie ten moment zmiany tego statusu dziewczyny w kobietę. 12-letnia dziewczynka u progu dorosłości. I Jair jest u stóp Jezusa i błaga go usilnie. I robi to publicznie. I tłum czekał, kiedy Jezus wrócił z tej krainy Gadareńczyków. Tłum czekał na niego. Wiemy, że w tym tłumie była ta niewiasta cierpiąca na ten krwotok, że wszyscy się cisnęli. I Jair na oczach tego tłumu, który w dużej mierze pochodził z Kafarnaum, myślę, po prostu pada do stóp Jezusa. Do stóp. Tam dosłownie Marek, przetłumaczone jest to jako do nóg, ale to jest dosłownie słowo mówiące do stóp. I co ryzykował Jair? On przez to swoje uniżenie wyraża swoją postawą wyższość Jezusa, a swoją niższość uznaje. To był taki gest, który świadczył o tym takim poddaniu, uniżeniu, przyjęciu autorytetu, pozycji Jezusa jako wyższej i robi to publicznie. Co ryzykuje? Wszystko. A jednak życie córki było ważniejsze. I widzimy, że mimo tego, że był człowiekiem, któremu na pewno wszyscy inni zazdrościli pozycji, możliwości, dobrych relacji z władzami rzymskimi, z setnikiem rzymskim, Kafarnaum mógł być naprawdę dobrym środowiskiem do życia. Przyjazny dowódca, miłujący lud żydowski, nie będący jakimś ciemiężycielem. Relacje wzajemne układały się, a jednak nie miał władzy nad zdrowiem swojego dziecka. To wszystko nie wystarczało, żeby przynieść ulgę dziecku, które Marek pisze, bliskie jest śmierci. Marek pisze, błagał go usilnie mówiąc, córeczka moja kona, i tam dosłownie jest taki zwrot, który w przypisach w tym interlinearnej wersji Nowego Testamentu jest napisane, że bliska jest ostatniemu tchnieniu. Jair mówi, śmierć już nadchodzi, jest blisko. Błagam Cię. I Jezus idzie. Jest powiedziane i poszedł z Nim. I też wielki tłum poszedł z Nim. I ta niewiasta w tym tłumie. I co się dzieje? Czytaliśmy, że niewiasta zatrzymuje Jezusa. Dotyka Jego szat, zostaje uzdrowiona z tego krwotoku, ale Jezus domaga się ujawnienia. Więc zatrzymuje się. Pyta uczniów, kto się mnie dotknął. Szuka, sam rozgląda się, dostrzega tą kobietę. Ona, widząc właśnie, że się nie może ukryć, wyznaje to, co jej się przydarzyło. I Jezus z nią rozmawia. I w tym czasie umiera córka Jaira. W tym czasie. Co mógł pomyśleć Jair? Zrobiłem wszystko, co mogłem. Mówi, przyjdź, bo bliska jest śmierci. Może gdyby ta kobieta nie zatrzymała Jezusa, może te chwile zdecydowałyby o tym, że zdążyłby. Jaki mógł mieć stosunek myśli wobec tej kobiety? Ludzie, którzy przyszli z jego domu domownicy mówią do Jaira, nie truć już nauczyciela. To było oczywiste, że Jezus jeszcze nie wskrzesił nikogo, więc póki żyła, była nadzieja, póki zmarła, nadzieja znikła. I kiedy Jezus słyszy to, co mówią ci domownicy Jego, zwraca się, mówiąc do Niego, nie bój się, tylko wierz. Nie bój się, tylko wierz. Takie słowa zachęty kieruje do Jaira. Ale zobaczmy, dlaczego było ważne to, że ta kobieta spowolniła to przyjście Jezusa. Ważne było z tego powodu, kim był Jair. Jair zrobił naprawdę wszystko, co mógł, żeby poprosić Jezusa, żeby przyszedł do Niego. I rzeczywiście postawił na szali całą swoją karierę, cały swój autorytet, całe swoje dobre imię. Zrobił to publicznie. Można powiedzieć, że naprawdę niczego nie wzbraniał się oddać Jezusowi za cenę zdrowia swojej córki. Ale Jair był człowiekiem, który decydował o najważniejszych sprawach swojej gminy. I teraz musiał zaufać, że to Jezus decyduje o jego sprawach pod każdym względem. On przyniósł mu swoją prośbę, zaufał Jezusowi i musiał zaufać mu do końca. Nie mógł mieć swojego scenariusza dla tego sposobu, w jaki Jezus będzie go uzdrawiał. Chociaż miał, mówi, przyjdź, połóż rękę, a będzie uzdrowiona. I tego oczekiwał z pewnością, ale kiedy przyszedł do Jezusa, to już musiał zaufać Jezusowi, że on zrobi to w sposób, który może wykracza jego zrozumienie, poznanie, zdolność przewidywania, rozwiązania tego problemu. Już całkowicie musiał jemu zaufać. I zobaczmy, że Jezus podtrzymuje jego wiarę, która w tym momencie była już być może nikła, a może całkowicie. Gdzieś tam ta nadzieja prysnęła. I dlatego tak ważny był ten incydent z tą niewiastą. Zaufałeś Jezusowi? Naprawdę zaufałeś? Naprawdę nie boisz się, że On będzie się zajmował w trakcie, kiedy był poproszony o ratunek dla twojej córki kobietą? Kim ona była w porównaniu z Jairem? Jair był może numer jeden w Kafarnaum. Kim ona była? Nie wiemy. Jair na pewno miał dobre urodzenie, dobre pochodzenie, dobrą pozycję, znajomości. Wszystko, co można było chcieć w danej rzeczywistości, to miał Jair. Nawet kontakty z Rzymianami miał dobre. Z dowódcą lokalnej jednostki. Co miała ta kobieta? Nic. Zobaczmy, Jair musi zaufać, że mimo tego, kim był, Jezus nie przyznaje mu na podstawie jego osobistości priorytetu przed zajmowaniem się potrzebą innej kobiety. I zobaczcie, jak to nam ułatwia myślenie o Bogu. My byśmy powiedzieli, Panie Jezu, ale nasz szanowany najbardziej obywatel jest w większej potrzebie, jest ważniejszy, zwróć na niego uwagę, popieramy go całym sercem, wstawiamy się za nim. On jest tym, któremu w pierwszej kolejności należy udzielić tej pomocy, ale Jezus tak nie robi. Jezus zatrzymuje się na tą bezimienną kobietą, nad jej problemem, nad jej potrzebą. Nad tą, która była nikim w porównaniu z Jairem. I Jair musiał przyjąć to, Kolejne uniżenie. Nie jesteś ważniejszy niż ta od 12 lat cierpiąca na krwotok. Kolejne uniżenie, którego nie przewidział. I mało tego, przychodzą do domu Jaira, gdzie zastają zgiełkliwy tłum płaczek, flecistów. Kiedy umierała bliska osoba, na sposób wyrażania żalu za zmarłą osobą opłacano dwie płaczki, jednego flecistę minimum, żeby w tej danej tradycji wyrazić, że kochało się tą zmarłą osobę, że rozstanie z nią jest czymś bolesnym, że opłakuje się tą stratę. Trzeba było zaprosić jednego flecistę, dwie płaczki. Były to zawodowe osoby, które robiły właśnie ten płaczliwy zgiełk. Jezus przychodzi do Jaira i zastaje tłum. Zgiełkliwy tłum. I flecistów. Jest ich wielu. Ja myślę, że nawet ludzie, którzy po prostu dowiedzieli się, że ta córeczka kona, już byli gotowi w blokach. Pewnie nawet może niekoniecznie za pieniądze, ale przyjść, wyrazić ten żal i współczucie dla Jaira i jego rodziny za zmarłą córeczką. I tam był tłum. Tłum flecistów, tłum zgiełkliwych ludzi. I kiedy Jezus dociera do tego miejsca, kolejny problem Jair musi pozwolić pokonać. Też nie spodziewał się tego. Jego scenariusz uzdrowienia córki nie zakładał tego. Co spotyka Jezus, mówiąc: odejdźcie, bo nie umarła, lecz śpi. I oni naśmiewali się z niego. Ale wiecie, to nie było takie naśmiewanie się zwykłe. To było śmianie się z pogardą. Oni mówili, co ty bredzisz, chłopie? Umarła. My jesteśmy zawodowymi opłakującymi. Śmierci nie widzieliśmy. Jak tu jesteśmy, oznacza to, że ona umarła. Jak gramy na tych fletach, to oznacza, że te żałobne pieśni wydobywamy z tych fletów. Że to już jest dokonana sprawa. Nie ma snu, jest śmierć. I oni wyśmiewali się z Jezusa. I z jakim problemem musiał jeszcze Jair się zetknąć? Musiał pozwolić Jezusowi zarządzić uroczystościami pogrzebowymi. Jair był gospodarzem tego domu, ale kto wyrzucił tych flecistów? Jezus ich wyrzucił. Dlaczego? Jair, zobaczmy, przyzwyczajony do tego, że to jego polecenia są wykonywane, że jego wyroki są rozstrzygające, że ludzie przychodzą do niego z prośbą o radę, o wskazówki takie czy inne, nagle musiał całkowicie polegać na Jezusie. W każdym momencie tego rozwiązywania problemu, z którym się zwrócił do niego. I we wszystkim jakby Bóg mu uświadamiał: przekazałeś decyzję mi. Musisz być im podległy. Musisz im po prostu okazać posłuszeństwo. Jezus przychodzi do domu Jaira i wyrzuca tych płaczków. Wyrzuca, wiecie, to samo słowo jest użyte do wyrzucania przez Jezusa przekupniów ze świątyni i wyrzucania demonów z ludzi. Po prostu won. Opuśćcie to miejsce. I Jezus zrobił porządek. Jezus musiał najpierw usunąć tych, którzy naśmiewali się z Boga. Naśmiewali się z perspektywy, jaką Bóg miał na tą sytuację, którzy nie okazywali wiary. Dlaczego on mówi do Jaira, nie bój się, tylko wierz? Dlatego, że strach i wiara nie jest dobrym tandemem. Bo apostołowie na łodzi bali się, że śmierć ich jest już postanowiona, a Jezus mówi, dlaczego boicie się? Dlaczego jesteście bojaźliwi? Gdzie jest wasza wiara? Wiara ma być zwycięstwem nad strachem. Strach sprawia, że zwycięża nad wiarą. I mówi dwie rzeczy. Nie bój się, wierz. Tylko wierz. I w co miał wierzyć? W to, że Jezus jest Bożym Synem. Że w Jego ręku jest nie tylko życie, zdrowie dziecka, okoliczności, wszystko jest pod Jego panowaniem i władaniem. I cokolwiek On postanowi, trzeba po prostu poddać się temu. I że to dzieje się w inny sposób, niż myśleli, że będzie się działo. On, usunąwszy wszystkich, wziął z sobą ojca i matkę dziecięcia, a wcześniej czytaliśmy, że nie pozwolił nikomu z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakuba, czyli bierze tych najbliższych swoich uczniów plus rodziców tej dziewczynki, ująwszy za rękę, rzekł jej Talita Kumi. Bóg robi większe rzeczy, niż spodziewał się Jair. Bóg pokazuje, że ma władzę nad śmiercią, nad życiem. Bóg przemawia do nieżyjącego. Przecież go nie słyszy. Przecież ona go nie słyszy. Życie z niej uszło, ale bierze ją za rękę. Wiecie, Bóg ma moc robić rzeczy niemożliwe dla nas do wyobrażenia. Na Jego słowo dzieją się rzeczy, których nie ma. Nie ma życia w tym dziecku, ale na Jego słowo wraca to życie, bo jest Bogiem. To jest Jego istota, którą objawił właśnie przez taki cud. Mało tego, mówi tutaj po aramejsku Talita Kumi, co znaczy dziewczynko, mówię ci, wstań. I zaraz dziewczynka wstała i chodziła, miała bowiem 12 lat i wpadli w osłupienie i zachwyt. Ale co mówi Łukasz? Łukasz jest lekarzem, słuchajcie. To on tak tej historii nie zostawia. Łukasz w 8 wersecie, 8 rozdziale. Mówi. Dziewczynko, wstań. I powrócił duch jej i zaraz wstała, a on polecił, aby jej dano jeść. Łukasz 8:55. Co potwierdził w ten sposób? Że jej funkcje życiowe wróciły w pełni sprawne. Że ona nie tylko wstała, ale nie była jakimś zombie, które po prostu jest jakimś, nie wiadomo, duchem ożywionym w ciele. Jezus też potwierdzał po swoim zmartwychwstaniu, że jadł z uczniami. Mówi, dajcie jej jeść. To jest dowód na to, że życie wróciło we wszystkich funkcjach tego dziecka. Oczywiście Jezus przykazał, żeby to nie roznosiło się. A Marek też pisze, oczywiście, powiedział, aby jej dano jeść. Zapomniałem, oczywiście. Ale powiedział, żeby nikt się o tym nie dowiedział, tylko Marek pisze o tym na końcu. Ale Łukasz nas informuje, że wieść o tym rozniosła się oczywiście i rozeszła się wieść o tym po całej tamtej okolicy. Nie dało się, mimo tego ścisłego grona świadków, zachować w tajemnicy takiego cudu po prostu. No, był tłum pogrzebowy, gotowy do sprawowania ceremonii pogrzebowych. I nagle musiał się obejść z rozczarowaniem. Powód, dla którego przyszli, już nie istniał. No, wszyscy musieli się o tym dowiedzieć, co się stało. Wszyscy na pewno byli ciekawi, zainteresowani To jest moc, którą posiada Boży Syn. I myślę, że jak cudowny jest Jezus, który odpowiada na tą potrzebę tego Jaira. Jak widać, że idzie, jak decyduje o tym, żeby pójść, jak decyduje o tym, żeby nie pozostawić w tej bezradności, nawet z takiej ludzkiej perspektywy, tego ojca, dziecka umierającego. On zachęca go do wiary, on zachęca go do pokonywania przeszkód, ale widać właśnie w Jairze taką postawę determinacji do poświęcenia tak naprawdę wszystkiego. Oddania sprawy w Boże ręce, podporządkowania się Bożemu prowadzeniu, pozwoleniu na to, żeby on wydawał decyzje dotyczące sytuacji, jego życia i słuchaniu tych decyzji. To jest bycie poddanym właśnie. To klęka przed Jezusem, ale czy później postępuje w sposób, który wyraża jego postawa? Oczywiście Jair potwierdza, że to klękanie nie było tylko formą. Było rzeczywiście przyznaniem Jezusowi władzy i panowania i oddaniem się w posłuszeństwo w tej sytuacji. Myślę, że ważna jest ta lekcja dla nas, bo być może mamy poczucie, że Jezus zajmuje się kimś i wysłuchuje kogoś, a nie nas. I mamy poczucie takiego porównywania się, w kim on jest lepszy, w czym jest lepszy ten człowiek, że doświadczył Bożego jakiegoś działania cudownego, a Bóg się mną nie zajmuje, a ja wołam, ja go prosiłem wcześniej, a ja może mam większe zasługi w Kościele na to, żeby być wysłuchanym. Może mam więcej współmodlących się wokół mnie o ten problem. A może Jezus pochylił się na kimś bezimiennym. Może mam takie poczucie rozczarowania. Boże, dlaczego? Pochylasz się nad tym, a nie nade mną. Dlaczego tak jest? Ale może Bóg chce coś w tej sytuacji nam uświadomić. A co nam może uświadomić? Złożyłeś w Boże ręce ten problem? Zaufaj. Zaufaj mu i nie czuj się gorszym, nie czuj się dyskryminowanym przez Boga, jeżeli nie dokonuje czegoś, czego dokonuje u kogoś innego. Może jest to jakaś potrzeba dla naszego duchowego też uzdrowienia, przez którą Bóg nas prowadzi. Może tak jak Jair potrzebował właśnie wzmacniania swojej wiary. Największą próbę, myślę, wiary, jaką Jair przechodził, to właśnie w tym momencie, jak zatrzymała Jezusa ta kobieta. I mógł sobie pomyśleć, kto wchodzi w paradę? Burmistrzowi, proboszczowi? Sędziemu? Kto zatrzymuje najwyższe władze tego miasta? Kim ona jest? Może pojawiły się takie myśli. A jednak Bóg miał w tym swój cel. Obyśmy potrafili zaufać Mu w naszych sprawach, ale abyśmy też potrafili przynosić Mu te nasze potrzeby i nasze sprawy. Przychodzić do Jego stóp, błagać, wołać, usilnie prosić, nie bojąc się może kompromitacji, zawstydzenia, oceny innych ludzi, takich czy innych komentarzy. Myślę, że do tego zachęca nas właśnie to słowo dzisiaj. Nie bój się, tylko wierz. Amen.